Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam. Zacznijmy od tych słów. Wierzę, że właśnie związki mogą stanowić antidotum na lęk, jaki zakrada się do naszej codzienności w miejsce poczucia bezpieczeństwa. Te słowa napisał Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy w Twoim warszawskim mieszkaniu. Szymon Chrząstowski.
Jestem psychoterapeutą. Zajmuję się głównie tematyką przywiązania, przede wszystkim narracyjną terapią więzi oraz pracuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i tam uczę studentów oraz robię bardzo, bardzo skromne badania.
Bardzo skromnie powiedział Szymon. Napisałeś też kilka książek. W tle naszej rozmowy będzie narracyjna terapia więzi.
Więzi.
Jest takie przejęzyczenie. Nie wiem dlaczego. Wrażenie na mnie zrobiło, jak się znasz na malarstwie. Obrazy są przewodnikami tej podróży, którą proponujesz. Zacznijmy od obrazu artysty młodopolskiego, który się nazywa Okuń. Jest w Warszawie w Muzeum Narodowym. My i wojna.
Niezwykle aktualny obraz, który niestety koresponduje z tym, co się obecnie dzieje. Mówi o tym, że w bliskich związkach, w bliskich relacjach możemy znaleźć oparcie również w takich sytuacjach jak wojna.
Oczywiście warto zobaczyć i trzeba zobaczyć, ale kilka zdań. Obraz pokazuje artystę i jego żonę Zofię, którzy idą gdzieś razem okryci czarną peleryną. Zza poły peleryny wychyla się głowa staruchy, wiedźmy. Tło tworzą skrzydła motyli i ciem, a także ciała węży lub smoków. Malarz wyraził to, co tak podkreślają psychoterapeuci par. Dobry związek może chronić. Wojna, ta czy inna, przyjdzie zawsze. Ale będąc w związku, można lepiej sobie radzić z jej konsekwencjami.
Tak.
To właściwie mamy już wytyczoną ścieżkę, prawda?
Tak. Wojna, czy ta niestety niemetaforyczna, czy też ta metaforyczna w postaci różnych trudów życiowych, ich się nie da uniknąć. I to też z badań wynika, że dobry związek może pomóc w poradzeniu sobie z trudami i z cierpieniem, które się pojawia na różnych etapach życia. Z wojną.
Aha,
z wojną szeroko rozumianą.
Wewnętrzną, tak?
Z wewnętrzną, zewnętrzną.
Międzyludzką.
Tak, tak.
A co to znaczy dobry związek?
Och, to jest wielkie pytanie.
Przepraszam,
ale to jest bardzo dobre pytanie. Posłużę się badaniami, które ostatnio pani profesor Anna Cierpka i ja przeprowadziliśmy. Wyniki wyszły zarazem bardzo ciekawe, ale zarazem banalne.
Aha.
Dobry związek to jest ten związek, w którym ludzie rozmawiają ze sobą. I to jest, wiesz, to jest w jakiś sposób niezwykle banalne, co ja mówię. No to nie trzeba robić do tego badań naukowych, żeby odkryć, że rozmowa, dobra rozmowa między ludźmi w parze buduje związek.
No ale znowu, dobra rozmowa.
No właśnie, tylko wiele osób, które zgłasza się na terapię par, tak rozmawia, że siebie nawzajem ranią albo nie szanują. Psychoterapia to jest stworzenie przez psychoterapeuty szansy, żeby ludzie mogli siebie wzajemnie usłyszeć.
Próbkę zacytuję,
tak.
Bo ty tej książki już nie pamiętasz, bo ją napisałeś dawno.
Nie pamiętam.
A ja niedawno przeczytałem. Żona. Mąż mało się angażuje w pomoc. Mąż. Żona nie okazuje mi czułości. Żona. Bo cały mój czas muszę przeznaczać na obowiązki. Mąż. Ja też dużo pracuję. Żona. Nie neguję, że dużo pracujesz. No i dalej. To ważniejsze, czyja prawda?
Znam znacznie bardziej, niestety, z gabinetu drastyczne przykłady tego typu wymian, gdzie ludzie siebie ranią. W bliskich związkach, znów to jest pewien banał, wiemy, jak się zranić i ranimy siebie, i ranimy siebie w sposób najbardziej okrutny. No to może to być wojna. To nawet nie jest, myślę, w większości przypadków celowe, ale to tak przychodzi samemu, niestety. Ten fragment to jest taki fragment rozmowy ludzi, którzy nie słuchają siebie nawzajem i nie próbują nawet usłyszeć, co druga osoba mówi, tylko od razu reagują. Bronią swojego stanowiska, nie próbując posłuchać drugiej strony i zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda z perspektywy drugiej osoby.
Dlaczego?
Och, z bardzo różnych, myślę, przyczyn. Pozwolę sobie na pewną dygresję.
Nie wiem, czy się pozbieramy. Jesteśmy na czwartym poziomie dygresji.
Jesteśmy na czwartym poziomie dygresji. Dobra.
No dobrze, spróbujemy. No dobrze, dygresja.
Wiesz, dygresja jest taka, że ja się boję takiego wymądrzania. Pewne rzeczy wiem, większości rzeczy nie wiem. I wolałbym, żeby osoby, które słuchają teraz tej rozmowy, żeby pamiętały, że...
Dobrze, dziękuję bardzo. Niewiedza może być czymś fantastycznym, jak to wiemy, skądinąd. Na przykład z rozmowy z Bogdanem de Barbaro. Tak. Niedawno rozmawiałem, miałem taką przyjemność. Wspaniale, potraktujmy to jako szansę. No i co?
Teraz już mogę się wymądrzać. Już się usprawiedliwiłem, ponieważ jestem wykładowcą akademickim. Kocham się wymądrzać, więc potrzebowałem tego usprawiedliwienia, żeby teraz móc się dalej wymądrzać. Mogę powiedzieć o różnych swoich przypuszczeniach. Nie słuchamy się dlatego, bo nie nauczyliśmy się słuchać. Nie mamy takiej kultury rozmowy. Traktujemy zdanie drugiej osoby innej niż nasze jako atak na nasz sposób widzenia świata czy na naszą własną perspektywę. Różnice zdań traktujemy jako zagrażającą. Jest tak. Taka przyśpiewka polska, bo my Polacy to jedna, jakoś nie pamiętam jak to
szło.
To jedna
rodzina?
To jedna rodzina.
Starszy właśnie. I młodszy chłopak i dziewczyna?
Tak, jedność. Odrębność jest zagrażająca. Niestety też w związku.
Ta jedność akurat... zespala. Mój kolega kiedyś widział takie hasło na stan wojenny albo tuż po na stacji kolejowej. Jedność zespala.
To jest coś, co... Wiele lat temu wspomniany pan profesor Bogdan de Barbaro uczył nas na kursie terapii rodzin, w zakładzie terapii rodzin w Krakowie. Bardzo zwracał uwagę na różnorodność, na wielogłos i na to, jak można korzystać z tego wielogłosu, ale to jest bardzo trudne do zaakceptowania i na poziomie społecznym, i na poziomie związku, i na poziomie osobistym.
Żeby zrobić jakiś krok w tę stronę, to co byś proponował?
Zaciekawiać się. Zaciekawiać się tą różnorodnością, tak samo zaciekawiać się sobą w parze.
Zaciekawiać się.
Tak, bycie ciekawym drugiej osoby. Wiesz, przekroczyłem w tym roku 50. Czym więcej lat, tym bardziej jestem ciekawy związków długoterminowych. Zakochanie nie jest aż takie ciekawe. Pierwsze fascynacje, no... Okej, okay, a teraz mnie bardzo ciekawi, jak to jest, że my ze sobą potrafimy, przynajmniej niektórzy z nas, wytrzymywać wiele lat.
Wytrzymywać.
Wytrzymywać i korzystać z tego związku. I myślę, że jedną z rzeczy, które ułatwia bycie w związku, to jest ciekawość partnera czy partnerki. I pamiętanie o tym, że ta druga osoba, która może nam się wydawać, że ją świetnie znamy, może nas naprawdę zaskoczyć.
Aha. Powiedz, czy ja mam rację, czy nie. To dobrze mieć rację, ale też mogę
dobrze
nie mieć.
Zgadzam się. Ale, kocham mieć rację.
Sobie jeszcze tutaj przygotowuję miękkie lądowanie. Zacytuję twoją książkę. Powołujesz się na taką technikę wyjątków. Aha. Jak ludzie trafiają do terapii, mają problem jakiś. Tak. Nie potrafią rozmawiać, oskarżają się, walczą o prawdę, bronią się i tak dalej, i tak dalej. Dobrze im zaproponować rozmowę na temat czegoś wyjątkowego, co pamiętacie i co było jakoś super.
Tak.
I to się wiąże z tym właśnie zaciekawieniem, prawda?
Brzmi to dosyć, no, w sposób zrozumiały, oczywisty. Natomiast to wcale nie jest takie proste, bo przychodzi para i ona wcale nie jest gotowa do rozmowy o tych wyjątkach. Czy o dostrzeżeniu w tym, co jest ciekawego, zaskakującego w partnerce czy w partnerze, przychodzi z jakąś opowieścią o partnerze czy partnerce i czasami, nie zawsze, oczekuje, że potwierdzimy jako psychoterapeuci tą opowieść. Czasami w tej opowieści jest mało miejsca na ten wyjątek. Bywa tak, że niektórzy wcale nie chcą na tych wyjątkach się skupić, bo raczej oczekują potwierdzenia swojej własnej perspektywy.
Walka o prawdę.
Tak.
I sprawiedliwość być może. No tak.
Trudno się z tym nie zgodzić. Tak, to jest walka o prawdę i o sprawiedliwość w związku i myślę, że jak zaczynamy walczyć o prawdę i o sprawiedliwość w związku, to może nie musi, ale może być to trudne i nie prowadzić do żadnej prawdy i sprawiedliwości w tym związku.
Oczywiście, jakie mamy polityczne skojarzenia?
Szczególnie na Żoliborzu.
To jak nie prawda i sprawiedliwość, to co?
Poszukanie prawdy, ale prawdy lokalnej.
A co to znaczy?
Strasznie w tej chwili powiedziałem coś nieprofesjonalnego w sensie terminologii. Aha. Chodzi o to, żeby razem para stworzyła taką opowieść, która będzie dla nich użyteczną opowieścią. Ta użyteczność jest często ważniejsza niż jakaś prawda. Mówię jakaś prawda, bo ja naprawdę nie wiem, jaka jest prawda.
Ale rozumiem, że to chodzi o jakieś rozbrojenie, tak? Skoro ta wojna jest tutaj metaforą.
Nawet nie o rozbrojenie. Na tym obrazie Okunia malarz i jego żona, oni są jakoś razem. Ta starucha zagląda im przez płaszcz i ona jest. I tej wojny się nie da rozbroić, niestety.
Może to złe słowo. Słowa są ważne.
Tak.
Ale oni są do siebie przytuleni. Tak. Oni są ze sobą razem. Są pod tym płaszczem, pod tą peleryną. No, do wroga się nie przytulamy.
Nie.
O to mi chodziło. I
a
tam
tak.
Wokół nich są jakieś demony, ale są też motyle, ptaki.
Tak.
Jedno i drugie.
Tak.
Nieważna jest peleryna, ważna jest bliskość.
Powinniśmy wrócić do początku terapii, do początku spotkania, szczególnie z perspektywy narracyjnej terapii więzi. Bo co to jest ta bliskość, która chroni? To jest ten moment, w którym czuję lęk, niepokój, niebezpieczeństwo i wiem, że mogę liczyć na moją partnerkę czy na mojego partnera w ukojeniu tego napięcia, tych różnych trudnych emocji, które czuję. Jak ja się jeszcze uczyłem psychologii, nie tak daleko stąd, na ulicy Stawki, to bardzo jednak zwracano uwagę na autonomię. Na to, że jak trudne są sytuacje, to trzeba nauczyć się samemu sobie z nimi radzić. I tak, to jest racja. To w ogóle nie przestało jakoś obowiązywać.
Ale to tylko trochę, prawdy?
Część. A druga część jest taka, że mój partner czy partnerka pomoże mi, to jest źle powiedziane, będzie gotowa do pomocy, wsparcia mnie w jakichś kryzysowych sytuacjach.
Jak sobie sam nie dam rady?
I nie tylko jak sobie sam nie dam rady. To są dwa równolegle uznane sposoby poradzenia sobie z tymi trudami życia. Obecnie nie aż tak bardzo akcentujemy autonomię i samodzielność.
No tak, ale to... No właśnie, to też niby banał.
Ludzie spodziewają się, że ponieważ piszę te książki i że podzielę się jakąś techniką terapeutyczną, która zmieni ich życie. A ja mówię o pewnych banalnych, niebanalnych sprawach i czasami spotykam się z taką reakcją, że niektórzy są zawiedzeni. No jak to? To jest tylko to. Druga osoba, ona ma być przy nas, ale też ma być osobą wrażliwą, responsywną, widzieć nas.
Jak słucham siebie teraz, wydaje mi się, że to jest podstawa, to znaczy taka osoba, która ma autonomię i też szanuje autonomię partnera.
Oczywiście, że tak.
Prawda? To jest chyba kluczowe.
Ale też jest gotowa do zrezygnowania z kawałka swojej autonomii na rzecz budowania czegoś wspólnego. Tak, to bym...
I trzeba odnaleźć tę opowieść wspólną, o której powiedziałeś i którą namalował ten malarz.
Każda para, idąc tą metaforą, musi namalować swój własny obraz. Tylko oprócz tego każdy z nich ma swoje własne obrazy i jest malarzem różnych innych obrazów w swoim życiu. Ale jest też taki obraz, taka przestrzeń wspólna.
Aha, różnych obrazów, bo nie jesteśmy zbudowani z jednego kawałka, tylko mamy różne, no nie wiem, głosy, jak to tam się chyba mówi w waszym slangu, prawda?
Tak.
No więc chodzi o to, żeby te opowieści, teraz przechodzimy na poziom opowiadania, były bogate, a nie ubogie.
Tak, dokładnie, ale też to chodzi o to, żeby opowieści o partnerze czy o partnerce też były opowieściami bogatymi.
Wróćmy do tej metafory, do tej opowieści wojennej, że ona jest uboga. Bo wtedy widzimy wroga tylko i już. Prawda?
Tak.
opowieść o wrogu jest zbyt uboga.
Tak, i to myślę i na poziomie społecznym, i też na takim poziomie pary.
A mogę taką solóweczkę teraz mieć?
Tak.
Dziękuję. Jest taka książka, która jest najbardziej narracyjną książką świata, Księga Tysiąca Jednej Nocy, prawda? Chodzi mi o przejście na drugą stronę tej opowieści. Mhm. Ona się zaczyna od strasznej rzeczy, to znaczy od zdrady dokonanej przez żonę pewnego księcia. On to przez przypadek widzi przez okno. To nie jest tylko taka zwykła zdrada, ponieważ to jest po prostu orgia, która się odbywa w publicznym miejscu. Pierwsza osoba, z którą seks uprawia, to jest Mustafa, czarny niewolnik. To jest w ogóle już przekroczenie granic, wszystko jest
kulturowych takich.
Wszystko źle. Następuje zemsta, już skracam tę opowieść. Osobą, która dokonuje zemsty, jest książę, potem jego brat. Ten brat, Szachriar, widzi, że jego żona robi to samo i postanawia zabijać wszystkie dziewice, najpierw je rozdziewicza, a potem je zabija, morduje. I pojawia się Szeherezada. Kiedy książę chce ją zamordować, to ona mówi, poczekaj moment, ja ci coś opowiem. I zaczyna opowiadać. Przerywa metodą Netflixa. I dalej, 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 kolejna noc. Ona staje się jego żoną, mają ze sobą dzieci. To jest właśnie przejście z ciemnej na jasną stronę mocy. Narracja powoduje coś takiego, że on jest uleczony i cała ta opowieść jest uleczona. Porzuca zemstę, zaczyna kochać na nowo. Piękna opowieść o tym, jak opowieść może być silna.
O tak.
Ale jak do tego doprowadzić?
Tragedie zdarzają się, tragedie albo kłopoty, to co zostaje czasami nam jako ludziom, dzielę się już takim kawałkiem mojego spojrzenia na radzenie sobie z różnego rodzaju trudnościami, pozostaje je opowiedzieć ten ból, albo wykrzyczeć, albo wyśpiewać, namalować obraz, wyrazić to. I to jest potężny sposób radzenia sobie z cierpieniem, ale też jednocześnie tak bardzo wątły i kruchy.
No ale jednak, jest to nitka, której się możemy złapać.
Za ścianą jest Churchill na zdjęciu. Weźmy przemówienia wojenne, które to dzisiaj są uważane za majstersztyk. No właśnie, bo to jest siła opowieści. Tą opowieścią pozwolił Brytyjczykom poradzić sobie z koszmarem wojny.
I powiedział prawdę, tylko że popatrzył na to.
Oczywiście, że tak.
Od tej jasnej strony, jednak zobaczył tę jasną stronę. Prześwit, dziurkę od klucza, no cokolwiek.
Może się trochę wytłumaczyć. Używam słowa tragedia, ale
nie, no
takich
to chyba
mocnych.
Czasem.
Ale ja bardzo nie lubię słów takich typowych ze słownika psychologicznego albo psychopatologicznego. Co w tej chwili dominuje w słowniku psychoterapeutów, ale też samych klientów. Diagnozy czy też pseudodiagnozy są to czasami takie słowa czy terminy, które właśnie zubażają opowieść.
Ale no powiedz, jakie to są.
No, na przykład mój mąż ma zespół Aspergera.
Aha.
I to jakby to wszystko już załatwiało. No skoro ma, nie chcę podważać, żebyśmy się dobrze zrozumieli, samej diagnozy, tylko że ta diagnoza na przykład zaczyna pełnić jakąś funkcję. Ale mój mąż ma zespół Aspergera. Tak może być.
Tylko, że to nie wszystko.
To słowo ma różnego rodzaju swoje konsekwencje w funkcjonowaniu tych rodzin czy pary. To jest taki jakiś, wiesz, we mnie nuta antypsychiatryczna lata 60. kiedy jeszcze mnie na świecie nie było.
Post-hippies.
Tak, ale myślę, że to jest ciągle istotne. To są takie terminy, które utrudniają rozmowę i utrudniają słuchanie siebie i zabijają ciekawość. Aha. Ty masz zespół Aspergera.
Załatwiony. Ja
no to już załatwione.
No, no tak, ale to powiedzmy.
Prawda? Pozamiatane. Tak może być. Chociaż oczywiście czasami te diagnozy są bardzo pożyteczne i pomagają przetrwać trudne momenty, bo wyjaśniają, co się właściwie dzieje z partnerką czy z partnerem.
Ale w rozmowie jest potrzebne, ty chyba to nawet nazywasz w ten sposób, ile dobrze pamiętam, podwójne słuchanie.
To chyba profesor de Barbaro.
No to on jest ukrytym bohaterem tej naszej rozmowy, no ale chyba nie mam nic przeciwko.
Nie.
Podwójne słuchanie, to znaczy ktoś coś mówi, ale właściwie pod spodem jest coś o wiele bardziej ważnego.
Tak. Żeby ten wątek skończyć, że jak przychodzi para, to jest bardzo ważne, przynajmniej w mojej pracy, żeby problem, który oni zgłaszają, nie umieszczać w kontekście patologii, psychopatologii, zaburzeń, tylko trudności życiowych albo etapu życia tej pary, by potrafić tak przeformułować problem, z którym zgłasza się para, żeby oni byli skłonni podjąć tą rozmowę i żeby przede wszystkim mogli ze sobą wzajemnie rozmawiać i w tej rozmowie choćby szukać rozwiązań, choćby szukać sposobów poradzenia sobie z tym problemem, które są czasami wcale nie takimi banalnymi sposobami rozwiązań tych problemów.
Nie przyszliby do psychoterapeuty. Przypomina mi się książka o tygrysie, który przyszedł na śniadanie czy na obiad, już nie pamiętam.
Tak, tak.
To się chyba łączy, no bo ten tygrys to jest to coś złego między tymi ludźmi, no ten problem, nazwijmy to tak, i on się ujawnia jako tygrys. A fajna książka dla dzieci bardzo. No i ten tygrys przychodzi, ale nie pożera wszystkich, tylko zjada zapasy, ale nie pożera tych ludzi jednak. Oni próbują z nim jakoś rozmawiać i to jest ta droga.
Bardzo ważne, co się dzieje później, jak ten tygrys wychodzi z tego domu. Przychodzi ojciec, mąż. Nie ma obiadu czy kolacji przygotowanej, no bo wszystko zżarł tygrys. I pan zaprasza wszystkich do restauracji, żeby zjedli gdzieś poza domem. I to jest chyba najważniejsze. Jak już ten problem się zjawi, tam się straszne rzeczy staną w tym domu, są różne procesy takie reparacyjne.
To są dwie rzeczy chyba. Chodzi o to, żeby zastąpić reakcję refleksją, żeby się zatrzymać jednak.
Tak, zdecydowanie.
No, ten pan, który wraca, mógłby tak zrobić awanturę. Straszną awanturę. A druga rzecz, to co powiedziałeś o tych reparacjach, to znaczy, że to chyba na tym polega trudność w rozmowie, że trudno jest uznać własną, no nie wiem, czy wina to jest właściwe słowo, nie. Może czasami tak, nie?
Nie, wiesz co, wina...
Odpowiedzialność, że to nie ten ktoś, tylko ja, także.
Że to jest coś między nami, co my razem robimy, aha. Coś, co ja robię, ty robisz, ale właściwie chodzi o to nie co ty robisz, czy co ja robię, tylko jak my razem tworzymy tą sytuację, która prowadzi do problemu. Interakcja między nami.
To znaczy jest nas troje, a nie dwoje, tak?
Jest na... O,
jakby.
Jak pani profesor Namysłowska pisała o tym w swojej ostatniej książce, Pokój terapeutów, to tam jest nawet nie troje, tylko mnóstwo różnych osób, które aha. Tam się unoszą. Pokój terapeuty jest pełen różnego rodzaju duchów. Tak, aha. Tak.
Ale miałem na myśli tego ducha, którym jest relacja między nimi. Czymś samoistnym się robi.
Przyrównuję czasami rodzinę, brzydko może, do zupy. Seler może być ok. Marchewka może być najwyższej jakości. Sól może być solą morską. Razem może to być ohydna zupa. Mhm. Interakcja tak może zajść między tymi poszczególnymi składnikami, że ona będzie problematyczna. I to jest fajne spojrzenie na funkcjonowanie pary. Ty jesteś ok, partner, partnerka jest ok, ale razem coś takiego się stało, że ta interakcja między nami jest interakcją trudną czy nie do zniesienia. Co oczywiście nie wyklucza, że marchewka też może być w jakiś sposób zepsuta. To będzie wymagało trochę innej pomocy dla rodziny,
no tak,
czy dla pary.
Ale to chyba, jak rozumiem, wymaga niewytykania tej marchewce, tak?
Niewytykania tej marchewce. W ogóle myślę, że w terapii mówienie o winie to manowce, chociaż różnego rodzaju ograniczenia tego, co powiedziałem, przychodzą mi do głowy, na przykład przemoc.
To jest ciekawe bardzo, z tą przemocą. Staram się siebie łapać za słowa, które jeszcze nie wypłynęły z ust. To oczywiście jest nieakceptowalne, ale czasami jest tak, że ten język, no dobrze, powiem inne słowo, agresji, oznacza coś innego, że pod tym językiem jest coś innego schowane. Tak?
Poczekaj, dobrze, co masz na myśli, bo teraz nie...
Wiesz co, to może taki cytat. Nasza zdolność do przeżywania miłości zależy od tego, jak radzimy sobie z nienawiścią. To jest coś w tym duchu. Jeżeli ludzie wybuchają agresją na sesji, no wiem, że to jest ryzykowne, co mówię, to znaczy, że im cholernie zależy.
Oczywiście, że tak. Znaczy, oczywiście, że tak.
Tylko język jest nieakceptowalny. Coś takiego?
trzeba dobrze zrozumieć, jaka jest funkcja agresji w związku. Mhm. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że nie znaczy to, że ta agresja jest akceptowalna czy dopuszczalna w żaden sposób, niezależnie od jej funkcji.
No jasne,
ale
tak,
prawda, trzeba też zrozumieć, tak, masz rację, że może być taka funkcja agresji, że mi zależy, że w ten sposób pokazuje, jak bardzo mi na drugiej osobie zależy. Ale też może być zupełnie inna funkcja agresji, jak bardzo się boję tej drugiej osoby. Na przykład boję się, że może odejść i mnie zostawić. Próbuję ją w ten sposób agresywnie skontrolować, bo boję się, że zostanę sam na świecie.
I co z tym robić? Co dalej? No ja wiem, no rozumiem, że widzę twój uśmiech i się wcale mu nie dziwię, no ale jest jakaś krótka odpowiedź.
Odpowiem najkrócej jak potrafię. Zacząć o tym rozmawiać, przyglądać temu. Rozmawiać i przyglądać, tak, od tego bym zaczął. W ogóle wiesz, jak ktoś zobaczy coś takiego, na przykład, że taka jest funkcja jego zachowań agresywnych, to już jest bardzo dużo. Nasza rola jako psychoterapeutów będzie pomóc tej osobie, czasami to się uda, czasami to się nie uda, żeby na przykład poradziła sobie z tym lękiem, który motywuje do agresji.
Może się nie udać.
Może się nie udać. W terapii to trzeba sobie jasno powiedzieć. Czasami się nie udaje terapia. Pytanie jest też oczywiście, co to znaczy, że się nie udaje.
I co to znaczy, że się nie udaje?
Czy jak para zgłasza się na terapię pary i się rozstają, czy to można uznać za terapię udaną czy nieudaną?
To zależy.
To zależy. Rozstali się, ale być może dzięki temu, że się rozstali, przestają być w związku, który dla obu stron jest niszczący.
No tak, jasne.
Wtedy to będzie udana pod warunkiem, że nie wejdą w inny związek, który jest niszczący.
Dziękuję.
Ciągle też jest dla mnie trudne, bolesne doświadczenie jako dla psychoterapeuty, kiedy przychodzi dwoje ludzi, bardzo bliskich sobie, albo kiedyś, którzy byli bardzo blisko ze sobą, widzą w tej drugiej osobie wroga. I snują taką opowieść o tej bliskiej osobie, czy kiedyś bliskiej osobie, jako o wrogu. Ja bardzo szanuję tych ludzi, którzy przychodzą z taką opowieścią i straszne ich cierpienie. Ta osoba, która jest tuż koło nich, która by mogła być największym dla nich wsparciem, jest wrogiem i pogłębia jeszcze cierpienie, które oni przeżywają.
Tak.
Tak, myślę, że to jest dobre słowo. Tragedia, ja jej nie nazywam specjalnie patologią, tylko właśnie jakimś rodzajem tragedii, która budzi współczucie, chociaż niektórzy nie lubią tego bardzo słowa, ja je lubię, i szacunek, w tym sensie, że każda tragedia wymaga oddania jej czci, takiego szacunku. Ta osoba, która by mogła mnie wesprzeć w różnych trudach życiowych, staje się tą osobą, która jeszcze je pogłębia.
Nasza miłość tak niegdyś dokona, gdy pod niebny i Pan nas wiózł. Ta orlica, ta lwinica, ta łania, niedościgła, zakłanna i lotna, dziś miłosnym uściskom się wbrania, pocałunki nie nęcą ich już. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zawrze mi puls pocałunków, nim tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej mi.
Może wróćmy do takiej kategorii, która tutaj się pojawia. Ona jest duchem, który jest tutaj w tym pokoju. Tak jak mówiłeś o tych duchach w pokoju, gdzie się terapia odbywa. Mam na myśli bezpieczeństwo.
Z punktu widzenia narracyjnej terapii więzi to jest podstawa, fundament związku. Zadam sam sobie teraz pytanie, co to
na
znaczy?
Które odpowiesz, mam
na
nadzieję.
Na które odpowiem, co to znaczy czuć się bezpiecznie w związku. Wiem, ufam, mogę liczyć na wsparcie ze strony bliskiej mi osoby. Jest obecna, wrażliwa, ona mnie widzi. Ważne jest, żeby siebie słuchać, ale też, żeby siebie widzieć. W sensie również zupełnie niemetaforycznym. Patrzymy się w ekrany smartfonów, niestety.
Albo widzimy kogoś innego.
Patrzenie się na siebie i widzenie siebie nawzajem buduje bezpieczeństwo, życzliwe spojrzenie drugiej osoby.
Chyba od tego należałoby zacząć. Znowu zacytuję twoją książkę, że dobre pary. Trzy warunki. Pozytywna rama interpretacyjna.
To będzie znaczyło tyle, że zachowanie można na różne sposoby interpretować. Mogę je zinterpretować negatywnie, albo neutralnie, albo pozytywnie. Dane zachowanie potrafię umieścić w jakimś pozytywnym kontekście rozumienia tego zachowania.
Tak. Druga rzecz, wartości wspólne, a trzecia wspólna aktywność. Tak? To?
Tak, takie proste rzeczy. Spędzamy czas razem. Znów pewien banał. W pędzie życiowym, szczególnie kiedy są dzieci, jest coraz więcej rodziców, a coraz mniej pary. I później nadchodzi krytyczny moment, kiedy dzieci już nie wymagają takiego zaangażowania rodziców i raptem ci rodzice patrzą na siebie i sobie myślą, ojej, z kim ja tutaj jestem w związku? I czasami są przestraszeni i sobą, i tym związkiem, i momentem życia, w którym się znaleźli. To bym powiedział w ramach tego wymęczenia, zadbajcie o ten wspólny czas i o dobrą jakość tego wspólnego czasu, bo brak tego czasu jest jakąś później potworną pułapką.
Znaczy to nie jest przypadkiem tak, że my wymagamy zbyt wiele od tych swoich partnerów i od świata? Tyle jest oczekiwań, którym, no ja nie wiem, kto potrafiłby im sprostać.
Aż to oczywiście, że tak. To ja się z tobą absolutnie zgadzam, że i od siebie nawzajem, i od samych siebie bardzo dużo wymagamy. Terapia jest momentem, gdzie uczymy się odpuszczać różnego rodzaju wymagania. Podzielę się taką nieterapeutyczną uwagą. Rzeczywiście można iść na terapię i odpuścić sobie te różnego rodzaju wymagania od partnera, od siebie, od całego świata. Możesz też pojechać do Portugalii. Jest tam taki bardzo ładny region, okolice Pinhão, tam są winnice. I wiesz, prawdę mówiąc, jak jest taki ciepły, ładny dzień, powiedzmy sobie końcówka kwietnia, początek maja, wszystko jest zielone, jest piękna rzeka i na końcu zwiedzania tej winnicy czeka ciebie kieliszek wina i naprawdę to wszystko wbrew pozorom nie jest takie bardzo drogie, to jest jeden ze sposobów, żeby pomyśleć, Boże, jest słońce, jest ciepło. Mówię tutaj o Portugalii, bo to jest mi bliskie, ale myślę, że można pojechać do Puszczy Kampinoskiej.
Albo wyjść do parku.
Albo wyjść do parku. można sobie odpuścić i odpuścić naszym bliskim, ale chyba zacząć nawet od siebie. I to mówię też do siebie. Aha. Bo wiesz, zawsze można publikować kolejną książkę.
Tak.
Prawda? I czemu nie? I no tylko...
Niestety masz popsuty gramofon. Przyniosłem płytę Tracy Chapman. Ta płyta jest genialna i ta piosenka też. Utwór For My Lover. Trudno mi będzie to przetłumaczyć ad hoc chyba. Dobrze, to jest wyznanie. Wyznanie dziewczyny, która tak mówi. 2 tygodnie w więzieniu w Virginii. Dla mojego kochanka, albo dla mojej kochanki, albo dla mojej ukochanej. Też ważne słowo. Dlaczego takie? $20,000 bail, to znaczy kaucji, prawda?
Tak.
For My Lover i tak dalej. Jakaś kryminalna historia. To jest jakiś ktoś nie halo, prawda? Wszyscy myślą, że jestem głupia, ale oni nie wiedzą, ile ona daje mi miłości. Mówimy o skromnym planie, o bezpieczeństwie, o dogadywaniu się, nieoczekiwaniu zbyt wiele. A często taka jest miłość. No zanurzamy się w to i już. To jest ważniejsze niż $20,000 kaucji i ważniejsze niż to, że mój chłopak jest gangsterem na przykład.
Ale wiesz, jak to jest wybór tej osoby,
aha,
jej sposób bycia w tym świecie, nic mi do tego... Ludzie mają prawo i korzystają z tego prawa, żeby tworzyć związki, które nam, psychoterapeutom, mogą się nie podobać. I dzięki Bogu, że tworzą takie związki i że to nie my narzucamy, jak ludzie mają żyć, albo właśnie jakie mają tworzyć prawidłowe związki. Kto ma o tym decydować, że to jest zaburzenie? No oczywiście, że ja. Mam doktorat, mam. Uczę, piszę książki, napisałem parę książek. Teoretycznie ja mogę decydować, to społeczeństwo mi ufa. To jest jakaś koszmarna pułapka, jakby w to uwierzyć.
No właśnie, w tej piosence jest też to, o czym ty mówisz, bo ta dziewczyna mówi, że codziennie mnie psychoanalizują dosłownie i jeszcze tam mi dają jakieś prochy, a ja im kłamię. Czyli w tym jest opresja.
Siła tej
pewnie jakaś
dziewczyny,
przymuszana terapia, prawda?
Tak, siła tej dziewczyny jest w tym, że mimo, że są różne wobec niej oddziaływania terapeutyczne czy pseudoterapeutyczne jednak, jeżeli to jest przemoc, a ona dalej dokonuje swoich własnych wyborów życiowych.
Ale właśnie o to mi chodzi, o ten wybór, wiesz, jakby tak położyć na szali. Nie, to głupie tam na szali. No mamy bezpieczeństwo, to jest kierunek narracyjnej terapii więzi, którą ty się zajmujesz. To jest bezpieczeństwo, to jest ta podstawa. A tutaj nie ma bezpieczeństwa, ale jest miłość. I skąd wy wiecie, co on mi daje za miłość, co jest między nami? To dla mnie ważniejsze niż to całe bezpieczeństwo, o którym tutaj tyle rozmawiamy.
To, że mnie interesuje poczucie bezpieczeństwa, bardzo wielu osób zupełnie nie interesuje. W Lizbonie jest taki pomnik bardzo dobrze znany, nie pamiętam w tej chwili jego nazwy, odkrywców, tam w każdym razie jest Magellan na przykład, Vasco da Gama. I to są ludzie, którzy przecież ryzykowali swoje poczucie bezpieczeństwa. Nie tylko ciekawość, wrządza, przygody, poszerzania majątku. Poczucie bezpieczeństwa jest tylko jednym z motywów. To akurat mnie interesuje, ale myślę, że bardzo wielu osób to zupełnie nie interesuje. Tak samo w związku. Klient ma prawo dokonywać swoich własnych wyborów. Jeden haczyk. Czasami nam się wydaje,
że to są własne,
wybory, a wcale nie są własne z dwóch powodów. Wspomina o tym pani profesor Barbara Józefik, jak kultura nas bardzo kształtuje, jak psychoterapeuta jest częścią kultury, jak łatwo psychoterapeuta może różnego rodzaju kulturowe przekonania przemycać do gabinetu terapeutycznego i je traktować jako rodzaj normy prawidłowego funkcjonowania związku. Kultura ogranicza te nasze wybory, ale z drugiej strony dziedzictwo, jednak z dzieciństwa, które wynosimy, przywiązaniowe wzorce międzypokoleniowe w rodzinie, to jest w ogóle odrębna zupełnie
rozmowa.
To jest inna rozmowa. Więc psychoterapia stwarza okazję do zastanowienia się, na ile jest to rzeczywiście mój wybór. Przez parę lat byłem kierownikiem coś w rodzaju przychodni zdrowia psychicznego dla studentów. Jednym z problemów, który studenci zgłaszali, było to, czy wybór studiów to jest ich wybór, wybór ich rodziców, realizację jakichś ich ambicji, czy ich ambicji. Tak samo można powiedzieć w związku. Wiesz, i w tym wszystkim jest jeszcze jeden aspekt, o którym na pewno trzeba wspomnieć, o którym my psychoterapeuci nie lubimy za bardzo wspominać. Fizjologia, mózg. To, kim jesteśmy również od strony takiej biologicznej, też na różne sposoby ogranicza nasze wybory albo kształtuje nasze wybory. To musimy uwzględnić.
Myślę, że warto, nawet chyba koniecznie trzeba o tym powiedzieć, o zmianie. Coś, co wydaje się oczywistą oczywistością, że zmiana jest wartością. To jest ogromne ryzyko i to jest ogromna odwaga, jak ktoś się na to pisze.
No bo to jest tak, że para się nauczyła ze sobą, nawet jeżeli to jest bardzo bolesne i trudne, to wie, jak ze sobą walczyć i też jak się bronić przed partnerem czy partnerką. Dobrze znane danej osobie sposoby, które się utrwaliły od wielu lat. Czasami mówimy tej parze, że to jest bardzo dobry sposób, pozwala ci się obronić, ale jednocześnie czasami ten sposób przynosi skutki uboczne albo ten sposób, który ciebie chroni, w tym konkretnym przypadku waszej relacji okazuje się nieadaptacyjny, nie jest potrzebny. Na przykład z poprzedniego związku nauczyłem się, że muszę być bardzo ostrożny. Poznaję nową osobę, widzę różne zagrożenia tam, gdzie te zagrożenia nie wydają się wysokie. To może być bardzo destrukcyjne dla tego związku. To mi się kojarzy, wiesz, z taką walką rycerzy średniowiecznych o kutych zbroje jeszcze z takimi małymi otworkami na oczy.
I mało widać przez nie.
Mało przez nie widać, dokładnie. Widzisz wroga po drugiej stronie, też okutego w zbroję. Sytuacja jest tak skonstruowana, że albo ty wygrasz, albo on wygra. Aha. Albo ty rzucisz go z konia, albo on ciebie zrzuci z konia. Ważne, że masz tą zbroję i ta zbroja w wielu sytuacjach twojego życia może być bardzo przydatna, ale być może można spróbować w niektórych innych sytuacjach chociaż trochę podnieść przyłbicę albo być może z fragmentu tego uzbrojenia można zrezygnować. To jest bardzo trudne, no bo ryzyko zawsze jest po stronie klienta. Aha. Żaden psychoterapeuta nie może dać gwarancji, że zdjęcie tej zbroi na pewno doprowadzi do takiej sytuacji, w której nie zostanie się zranionym.
Ale co to za życie w zbroi?
I oczywiście, że tak. Jesteś spocony, zmęczony. Zbroja
widzisz tylko wąski kawałek.
Oczywiście, że ma mnóstwo, ale wiesz, ale z kolei czujesz się bezpiecznie. Ta zbroja daje ci w jakimś zakresie bezpieczeństwo, a w jakimś zakresie bardzo obniża jakość twojego życia. No i musisz zaryzykować. Nie musisz. Aha. Właśnie o to chodzi, że nie musisz. Możesz pozostać w tej zbroi. Osoby, które decydują się na pozostanie w tej zbroi, ja naprawdę rozumiem te osoby. No, ale też czasami zdjęcie tej zbroi powoduje, że ta osoba czy para rozkwita, no ale też w niektórych, chociaż myślę jednak takich przypadków jest mniej, partner czy partnerka zadaje bolesną ranę. Z drugiej strony daje to szansę na odpowiedzenie sobie na pytanie, czy dalej chcę być z tą osobą, albo wolę ból związany z tą raną, ale oddychać pełną piersią.
Bez ran się nie da.
Bez ran się nie da.
Ja przyniosłem jeszcze jedną książkę. Atlas lądów niebyłych. Tam są różne Atlantydy, nie Atlantydy, mapy. Różne cuda, no wiadomo, ale nie tylko Atlantyda. Mapy bardzo piękne. Tutaj znalazłem taką mapę Australii. Wyobrażano sobie, imaginowano sobie, to jest takie ładne słowo, że tam jest wewnętrzne morze w tej Australii. No bo jakże może być sama pustynia? I jest, a nie mogę znaleźć teraz tej mapy. Jest tutaj, o popatrz. I jest tak, tu wewnętrzne jest morze, jakieś rzeki piękne. Właściwie tego morza to nie ma, ale w imaginacji jest. Tak mi się wydaje, że to jest chyba fajny trop. Chodzi mi o zasoby. Mhm. A zasoby są w tej opowieści. Do czego się mogą odwołać ci ludzie, którzy te zbroje będą zdejmować?
Zapamiętałem takie zdanie, które wypowiedziała pani profesor Irena Namysłowska, Nestorka polskiej, terapii rodzin, psychiatra z olbrzymim doświadczeniem, wiele lat pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i miała do czynienia również z takimi osobami, pacjentami, którzy zmagali się z bardzo dużymi problemami psychicznymi. Pani profesor powiedziała, że, cytuję z pamięci, nie znała pacjenta, który nawet był najbardziej zaburzony, który nie miał swoich zasobów. I mówi to osoba, która przepracowała wiele, wiele lat na oddziałach psychiatrycznych i która na pewno patrzy w pewien sposób realistyczny, nieromantyczny na osoby z problemami psychicznymi. I jak można odkryć te zasoby? Jeżeli historię potraktujemy, życia czy parę, jako album ze zdjęciami i te zdjęcia są ułożone w jakimś porządku i to może być taka historia pełna cierpienia, pełna bólu, nie ma zasobów. Te same zdjęcia można próbować trochę inaczej ułożyć i trochę inne ułożenie tych zdjęć powoduje, że ta historia nabiera innego znaczenia i ukazują się zasoby. Bywa tak, że jakieś zdjęcia się skleją, o jakichś zdjęciach zapominamy. I nawet dodanie tego jednego zdjęcia zapomnianego zmienia wszystko. I teraz wracając do obrazów, są takie, wiesz, obrazy, że na przykład całe czarne tło. Dodanie jednego punktu, kropki jakiejś, bardzo dużo zmienia w tym obrazie. I to jest właśnie czasami odszukanie tej kropki i tak rozumiem szukanie tych zasobów.
Tej kropki.
Tej kropki.
Kropka będzie zaraz, ja jeszcze spróbuję jeden cytat znaleźć. I to z taką dedykacją dla wszystkich nas, uczestniczących w tej rozmowie. Państwo tutaj są, chociaż was nie widzimy. Męstwo to moc życia, pozwalająca afirmować się mimo jego wieloznaczności.
Tak,
Paul Tillich, teolog niemiecki.
Myślę, że życie wymaga męstwa, a psychoterapeuci w pewnym ograniczonym zakresie mogą wspierać w tym męstwie.
No ale zobacz, jakie te słowa są, bo mamy męstwo, a żeństwo.
To otwiera zupełnie inny temat. Bezpieczeństwo nie jest wystarczające. Nie jest wystarczające dla dobrego rozwoju. Jest jeszcze potrzebna troska. To, że jakiś mamy ogródek i ogródek płotem otoczymy, w ten sposób spróbujemy zadbać o ten ogródek, to jeszcze nie będzie sukcesu. Żeby ten ogród nasz własny mógł się rozwinąć, potrzebujemy też troski. I dlaczego o tym mówię w kontekście żeństwa czy męstwa? Ta troska często jest traktowana jako coś takiego
niemęskiego,
niemęskiego i troszczenie się nawzajem o siebie.
O siebie i o siebie.
O siebie i o siebie, dokładnie. Jest czymś koniecznym, żeby i związek, i żebyśmy my sami mogli rozkwitnąć. Bezpieczeństwo to absolutnie nie jest wszystko. Jest punktem wyjścia, ale samo bezpieczeństwo bez troski nie pozwala nam ujawnić całego tego potencjału, który byśmy mogli ujawnić.
No to teraz już kropka.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Jezus Maria, ile się nagadałem.
No, to prawda. Półtorej godzinki. Spotkaliśmy się dzisiaj z doktorem Szymonem Chrząstowskim, psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i autorem książek, między innymi tej, która nam towarzyszyła, Narracyjna terapia więzi. Dziękuję Państwu, dziękuję za spotkanie, dziękuję za wspólną wędrówkę. Mam poczucie, że to było ważne spotkanie, prawda? Dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Wam wszystkim. To dzięki Wam powstaje K3. Jestem wdzięczny. I witam w gronie patronów Państwa Magdalenę, Angelikę, Ewelinę, Beatę i Beatę, Agnieszkę, Ilonę, Cezarego, Przemka, Aleksandra, Andrzeja i Andrzeja, Pawła. I zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. Aha, i jeszcze jedno, kącik ogłoszeń. Jeszcze chciałbym Państwa poprosić o to, do tych, którzy słuchają na Spotify, K3, o wystawienie oceny. W Spotify jest taka możliwość, żeby wystawić ocenę podcastom. No i bardzo dziękuję za te wszystkie, które już są. 700, ile? Zaraz, 786. Może dobijemy do 1000. Jeszcze trochę nam potrzeba. Chyba, tak mi się wydaje, że same piątki. No, bardzo dziękuję, jestem dumny i wdzięczny. I serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejną wyprawę za tydzień. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.
In a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool, they don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, 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 you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool, they don't get any love from you, things we won't do for love, climb a mountain if I had to, risk my life so I could have you.